Pan profesor Grzegorz Kołodko jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Był wicepremier, był minister finansów, dziś Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prestiżowa uczelnia, wysoko w ratingach.
No najwyżej. Wygrywamy te wszystkie rankingi, ale co jest ważne, ja myślę, że nie tylko dla naszych studentów, dla naszej uczelni, ale także dla Polski, to, że my jesteśmy już rankingowani, wysoko oceniani także w konkurencji międzynarodowej. Między innymi w rankingach Financial Times nasze programy są bardzo wysoko listowane jako zresztą jedynej, co chcę podkreślić, uczelni z tej części Europy i świata. I dlatego też mamy coraz więcej studentów zagranicznych, międzynarodowych. Nasi studenci także wyjeżdżają praktycznie do wszystkich krajów świata, choć najwięcej do uczelni, z którymi współpracujemy w Europie. To jest po prostu bardzo dobra uczelnia, szkoła prawa, biznesu, ekonomii. Staraliśmy się, staramy się, będziemy się starać. Studenci są zainteresowani, a uczyć się zawsze warto.
Panie profesorze, Daily Telegraph, konserwatywno-liberalny, napisał niedawno w dziale gospodarczym, że Grecja jest dla Europy tym, czym dla kryzysu wcześniej był Lehman Brothers. To jest taki moment Lehman w tej chwili w Unii Europejskiej?
Może stać się takim momentem, dlatego że ten Lehman też nie musiał tak skończyć marnie, jak skończył, w zależności od którego momentu rozpoczniemy analizę. No bo na to pytanie inaczej byśmy sobie odpowiadali pół roku temu, półtora roku temu, albo na przykład 15 lat temu. Wtedy inaczej postrzegano Grecję. Przecież pierwszy tak zwany pakiet ratunkowy, bailout dla Grecji, skoordynowany przez państwa Unii Europejskiej, a zwłaszcza strefy euro i Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy z maja zeszłego roku, różnie był oceniany, ale w zdecydowanej większości przypadków pozytywnie, jako właściwy krok we właściwą stronę, oczywiście pod pewnymi założeniami, że Grecy wykonują swoją część przedsięwzięcia, że partnerzy prywatni, instytucjonalni, państwowi, Unia Europejska wykona swoją, ale sytuacja się pogorszyła i dzisiaj, gdyby wymknęło to się spod kontroli, gdyby doszło do niekontrolowanego w początkowej fazie ogłoszenia niewypłacalności ze strony Grecji, odwrócenia się wobec tego wszystkich innych. Przecież niektórzy spekulanci grają na to. Są cyniczni gracze, którym o nic innego nie chodzi, tylko o to, żeby zwiększać swoje zyski, swoje przychody, czasami kosztem również nieszczęść, które się za tym mogą kryć. To wtedy tak, to może być taki Lehman Brothers, ale nie należy z tym przesadzać. Na przykład Stiglitz napisał w swojej książce, która już także wyszła po polsku, po angielsku to się nazywa free fall, po polsku przetłumaczono to jako jazda bez trzymanki, że ten moment Lehman Brothers to jest tak dla finansów i gospodarki jak upadek muru berlińskiego dla tamtego czasu toczenia się zimnej wojny, konfrontacji systemów. Otóż odpisałem mu, że absolutnie nie, całkowicie się myli. Przecież widzimy, jak świat się urządza i jak próbuje nas urządzić już jakiś czas. Już prawie 3 lata po tym, jak ogłoszono we wrześniu 2008 roku upadłość Lehman Brothers. Więc to są takie analogie, trochę powiedziałbym publicystyczne, trochę właśnie gazetowe. Nic dziwnego, że pan redaktor zacytował w tym przypadku gazetę, choć ja cytuję laureata Nagrody Nobla, ale czasami i oni mają pomysły czy poglądy typu gazetowego. Natomiast bezsprzecznie grecki kryzys jest to bardzo poważna sprawa i nie jest to sprawa tylko grecka. To już jest sprawa europejska, a nawet może wykracza ze swoimi konsekwencjami dalej. Cały czas jest szereg znaków zapytania i będziemy szukać odpowiedzi na nie i z zainteresowaniem przyglądać się tym, którzy tych odpowiedzi powinni udzielić.
Czy mamy pomagać jako Europa Grecji, dołożyć tych pieniędzy? Niektórzy mówią, że tak naprawdę pomagamy bankom, instytucjom finansowym, które przejmą te pieniądze, a Grecja i tak upadnie.
To jest tak zwane też dobre pytanie, bo jest w tym wiele prawdy. My pomagamy przede wszystkim bankom. Grecja nie upadnie, to znaczy, drodzy sobie to powiedzmy, Grecja, państwa nie upadają. Państwa mają problemy, upadają rządy, upadają banki, upadają programy czy koncepcje ekonomiczne, czasami upadają pewne ideologie, wali się w gruzy, przecież to jest kolejny przejaw tego neoliberalizmu ekonomiczno-ideologicznego. Także kompromituje się przy okazji nieustannie ten nadwiślański neoliberalizm. Przecież ta neoliberalna doktryna i polityka gospodarcza doprowadziła wpierw do kryzysu amerykańskiego, a potem do jego przerzucania się poprzez rynki finansowe i sferę realną na inne obszary
świata. A to nie państwo, ale gwarantując państwo nie kredyty?
Upadnie. Państwo nie upadnie. Państwo może ogłosić niewypłacalność i w rzeczywistości problem dzisiejszy Grecji, ja to podkreślam w swoich komentarzach i wypowiedziach od dłuższego czasu, i do tego się trzeba przyznać, do tego się musi przyznać i Europejski Bank Centralny, i rząd grecki, i Eurostrefa 17 państw, i inni wierzyciele, do tego się musi przyznać, czy to musi przyznać i pani kanclerz Merkel, i pan prezydent Sarkozy, a dlaczego oni o tym za chwilę, że Grecja jest niewypłacalna i nie spłaci swojego długu. Ten dług jest w rzeczywistości olbrzymi, a państwo, choć nie najbiedniejsze, nie jest dostatecznie bogate. I pomimo, że Grecy tak, powinni mocno zacisnąć pasa, w ogóle nikomu, także naszym słuchaczom, od nas poczynając. Nie wypada i nie wolno żyć ponad stan. Nie można się zadłużać, jeśli w sposób odpowiedzialny nie ma się strategii, koncepcji obsługi tego długu, a czasami ciężar i koszty tego obsługu nie zależą od nas. Wobec tego trzeba mieć wyobraźnię, trzeba mieć pewną wiedzę i nie należy się nadmiernie zadłużać, biorąc na lewo i prawo kredyty, żeby sobie podnieść standard życia teraz, a potem zobaczymy, dlatego że potem widać, jaka jest sytuacja. A to działa trochę na zasadzie rygla. Łatwo się podnosi standard życia czasami na kredyt, natomiast niezwykle trudno jest go przyhamować albo nawet nieco obniżyć. Tak, w Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, Amerykanie żyją ponad stan i muszą się z tym pogodzić. Czy to się podoba republikanom i demokratom, czy nie, a prezydent Obama już to rozumiał, chociaż też uprawia pewną retorykę, trzeba obniżyć standard życia, bo Amerykanie żyli ponad stan. A dzisiaj dotyczy to Greków. I także być może niektórych z nas w Polsce to dotyczy, że żyjemy ponad stan, jeśli się nadmiernie zadłużamy. Chociaż od razu dodam tutaj, że polski dług publiczny w przeliczeniu na mieszkańca jest około 7-krotnie mniejszy niż dług grecki. To my jesteśmy w innych klasach, z czego nie należy wyciągać wniosku, że należy się jeszcze zadłużać prywatnie, indywidualnie, w firmach, jako państwo, jako społeczeństwo. Wracając do pańskiego pytania, najczęściej do tej pory jest to przedstawiane w ten sposób, że no tak, głupie żarty, niech Grecy sprzedają swoje wyspy, że cieszą się życiem, mediterańskim klimatem, smacznymi oliwkami i dobrym czerwonym winem, wcześniej przychodzą na emerytury, a my, północny, zachodni Europejczycy, przede wszystkim poważni Niemcy, ciężko na nich pracujemy. A teraz dopiero wychodzi szydło z worka, że tak na dobrą sprawę na około 485 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego, zadłużenia publicznego, przepraszam, greckiego, znacząca część to są pieniądze, które są winne bankom. Najwięcej bankom francuskim i bankom niemieckim. Dlatego także ja wymieniłem tutaj kanclerz Niemiec i prezydenta Francji. I proszę państwa, no, ktoś mi ostatnio powiedział, że wszyscy się przyglądają drzewom, a pan profesor Kołodko widzi las. Może nie zawsze, choć chciałbym taką umiejętność mieć, ale trzeba widzieć ten las. To nie chodzi tylko o poszczególne drzewa, gałązki, igiełki czy listki. Toczy się wielka batalia o to, kto będzie szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy znowu to będzie Francuz, w tym przypadku francuska, skądinąd niezły fachowiec, pani minister Lagarde, czy też będzie to ktoś inny. Najlepszy merytorycznie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, jest obecny gubernator Banku Izraela, kiedyś wiceszef Międzynarodowego Funduszu Walutowego, znakomity profesor ekonomii i finansów, profesor Stanley Fisher. Ale wiele wskazuje na to, że Francuzi dostaną, utrzymają tę pozycję, a w jakim celu udawał się do Europy, ale ze względu na przypadek w hotelu na Manhattanie w Nowym Jorku nie doleciał Strauss Kahn. Dlaczego Fundusz Walutowy jest tak zaangażowany w to? Dlatego, że banki francuskie mają najwięcej pieniędzy zaangażowanych w zadłużenie niespłacalne w tej fazie już greckiej. Chodzi o to, żeby jak najwięcej z tego odzyskać. I teraz, jeśli mówimy o okresie od maja zeszłego roku do teraz, to proszę zwrócić uwagę, że ten dług grecki jest restrukturyzowany. On się przesuwa w coraz większym stopniu z zobowiązań wobec prywatnych inwestorów, albo czasami nazywając rzecz po imieniu spekulantów, funduszy inwestycyjnych, funduszy hedgingowych. Widać, że ten dług podlega jednak pewnej restrukturyzacji, gdyż od czasu pakietu ratunkowego z maja ubiegłego roku znakomita część zobowiązań Grecji w stosunku do zagranicy, w stosunku do wierzycieli, przesuwa się z sektora prywatnego, banków, funduszy hedgingowych, funduszy inwestycyjnych do Europejskiego Banku Centralnego i na barki rządów państw obszaru euro, czyli koniec końców, tak, podatników. Czyli gdyby ktoś chciał tak już zupełnie skrótowo to określić, toczy się wielka walka o to, w jakim stopniu za nieuchronną redukcję części zadłużenia greckiego zapłacą Bogu winni podatnicy innych krajów także, a przede wszystkim oczywiście sami Grecy, a w jakim stopniu konsekwencjami tego zostaną dotknięci także bankowcy, bankierzy, akcjonariusze, udziałowcy banków, które zbyt lekką ręką nieroztropnie udzielały tych kredytów, a powinni za to zapłacić. To jest kontrakt. To jest kontrakt i cały czas mówimy, że bank to jest instytucja zaufania publicznego, o odpowiedzialności banków, że bez banków gospodarka by nie mogła funkcjonować, że to jest krwiobieg, to jest wszystko prawda i dlatego nie można pozwalać na upadłość banków, tak jak nie pozwolili Amerykanie, choć to też bardzo wiele kosztowało amerykańskiego podatnika, bo pytanie jest takie, a co by było, gdyby to sobie odpuścić? A co by było, gdyby odpuścić sobie w ogóle tę Grecję? No w sposób oczywisty w tym momencie te banki, także zachodnioeuropejskie, przede wszystkim, jak wspomniałem, francuskie i niemieckie, nie dostają z powrotem należnych im kapitałów, a z kolei one mają swoich udziałowców, one mają swoich depozytariuszy, w których to bankach są nasze pieniądze, więc te banki mogłyby się okazać niewypłacalne i to powoduje wtedy efekt domina. Taka fala się rozlewa, wtedy właśnie mówimy o rozprzestrzenianiu się kryzysu, albo używamy tego terminu anglojęzycznego contagion, czyli zaraza. Jedno przerzuca się na drugie, na trzecie. Moim zdaniem trzeba przyznać otwarcie i uczciwie, że grecki dług wymaga restrukturyzacji, w tym częściowej redukcji, ale oczywiście tak, Grecy muszą wykonać swoją część zadania domowego w postaci zacieśnięcia pasa, konsolidacji finansów publicznych polegających tak, po prostu na ograniczeniu pewnych wydatków, specjalnie mówię o ograniczeniu czy racjonalizacji, a nie cięciu, gdyż cięcie kojarzy mi się ze ślepym, jakimś takim zamachowym działaniem i zwiększenia dochodów. Ja, podobnie jak wielu z Państwa, naszych słuchaczy, nieraz byłem w Grecji. Przecież gołym okiem widać, że w tym kraju może poza piłką nożną, sportem narodowym jest unikanie płacenia podatków. To jest bardzo szeroka, szara strefa, ale łatwo powiedzieć, skonsolidujcie się finansowo, poprawcie swoje finanse publiczne. To samo możemy mówić sobie i mówimy. W Polsce też jest duży kawałek roboty pod tym kątem do zrobienia.
Pan profesor Grzegorz Kołodko jest naszym gościem. Mamy dla Państwa najnowszą książkę profesora, Świat na wyciągnięcie myśli. To jest kontynuacja bestselleru Wędrujący świat. Popołudnie Małpa Tok FM, proszę pisać książki z autografem autora, czekają.
Teraz a ja także zapraszam przy okazji do dyskusji, która tam trwa nieustannie, bo tutaj przecież u Państwa w gościnnym Tok FM czas mamy bardzo ograniczony, ale tej książce towarzyszy blog, klub dyskusyjny wędrującyświat.pl, a także dyskutować możemy i dyskutujemy na moim Facebooku /Kolodko. Zapraszam.
Ja zapraszam teraz na informacje i po informacjach wracamy do rozmowy. Pan profesor Grzegorz Kołodko, witam raz jeszcze pana profesora, dzień dobry.
To ja witam państwa.
Mówi pan, trzeba pomóc Grecji, czyli wszyscy mamy się zrzucić na spłacenie długów Grecji bankom, instytucjom finansowym, niemieckim, francuskim. Zysk został przez te instytucje sprywatyzowany, a ryzyko znacjonalizowane. Co będziemy z tego mieli? Czy to po kupiecku?
Wie pan, ja nie powiadam, że trzeba pomóc. Tu chodzi o to, że można prowadzić rozważania w ten sposób, co należało zrobić, czego należało uniknąć. Na ten temat już wiele powiedzieliśmy, wiele o tym piszę i także przestrzegam przed dalszymi błędami. Przecież piszę w swoich książkach o tym, co nazywam jeszcze większy kryzys, który nadejdzie, jeśli Amerykanie nieumiejętnie rozwiążą swoje problemy fiskalne, jeśli nie poradzą sobie nie tylko Grecja, ale cała strefa euro, bądź nawet cała Unia Europejska. Teraz wracając do Grecji, pytanie jest, jakie tutaj są tak zwane alternatywy, czyli jakie są opcje, jakie są możliwości. Jedna idealna, obrazkowa, powiedziałbym podręcznikowa i nadająca się na seminarium, a nie do poważnej dyskusji o życiu, to jest taka, niech się Grecy wezmą do roboty i spłacą ten dług. Otóż oświadczam państwu, że jakby się do roboty nie wzięli, a trochę się już biorą, ale jak widzimy, nie wszyscy, i sprawy są niezwykle trudne. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby polski rząd zaaplikował taki program nam, Polakom, to też bylibyśmy na ulicach i zachowywali się w sposób taki, który pokazywałyby telewizję całego świata. Jeśli zresztą rząd będzie kontynuował swoje błędy, to z czasem, tak jak teraz pokazuje się w Warszawie starcia policji z demonstrantami w Atenach, będzie się w Atenach pokazywało starcia polskiej policji z naszymi demonstrantami w Warszawie i w innych miastach. Pozwolić z kolei Grecji, żeby ogłosiła niewypłacalność w sposób chaotyczny, krzycząc i protestując, że to jest skandal, że tak to być nie może, to jest tylko bardziej kosztowne, dlatego że jeśli Grecja przestałaby płacić swoje zobowiązania dłużnicze, to w tym momencie kapitału, przychodów są pozbawione banki, fundusze, kraje, organizacje, które im tych pieniędzy, które im te pieniądze udostępniły, które z kolei mogą mieć problemy płynnościowe, żeby obsługiwać swoich klientów. Zaczyna się cały łańcuszek powodujący zatory płatnicze, morze, które się go ogniło także do taroby, na przykład do naszej gospodarki. Znowu myśmy słuchali tutaj mądrali ekonomistów u państwa w TOK FM i gdzie indziej, jaka to jest ta globalizacja, na czym to polega, że to, co się dzieje tu, zależy od tego, co dzieje się tam i powoduje to, że jeszcze coś innego musi się stać gdzieś indziej. Teraz pytanie jest, jak rozłożyć koszty niezbędnego dostosowania greckiego pomiędzy Grecję i zewnętrznych partnerów Grecji, a w Grecji pomiędzy różne grupy podatników, pomiędzy greckich emerytów i rencistów i greckich przedsiębiorców i finansistów, pomiędzy greckich bogatych i biednych, pomiędzy greckich zatrudnionych i niezatrudnionych. To są takie same dyskusje, jakie się toczą wszędzie, gdzie jest demokracja w taki sposób i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i w Irlandii, i w Hiszpanii, bo my tu ciągle o Grecji, ale przecież w Hiszpanii też ludzie są na ulicach i za chwilę będą jeszcze z podobnych powodów gdzie indziej. A teraz poza Grecją pytanie zasadnicze jest, w jakim stopniu za niezbędne działania dostosowawcze, za spisanie części niespłacalnego greckiego długu na stratę, kto ma odpowiedzieć, w jakim stopniu banki, które nieroztropnie udzieliły im tych kredytów, a w jakim stopniu rządy państw, które są w tym samym obszarze walutowym w euro, a teraz rządy to znaczy kto, czyli co? To znaczy budżet państw, w którym są te rządy, a budżet to znaczy kto? To mają rezerwy, ale jeśli mają nawet rezerwy, to te rezerwy na przykład mogłyby pójść na pomoc społeczną, albo na budownictwo infrastrukturalne, albo na inwestycje w naukę, a teraz pójdą na skreślanie części długu greckiego. No tak, tak to dokładnie wygląda. I toczy się walka w dużym stopniu na powierzchni zjawisk, ona wygląda w ten sposób, że to jest walka pomiędzy greckimi podatnikami, a podatnikami z innych krajów. Kto w jakim stopniu ma za to zapłacić? I chcę to wyraźnie podkreślić, że banki francuskie, banki niemieckie i inne banki, w tym także niestety Europejski Bank Centralny, muszą zgodzić się z tym, że część niespłacalnego już długu greckiego obciąża ich konto i muszą sobie z tym poradzić. Przecież po to chcemy, aby były normy ostrożnościowe, po to zmuszamy banki regulacjami ustawowymi, żeby miały pewne minimalne kapitały, żeby utrzymywały pewne marginesy bezpieczeństwa. Czasami w dobrych czasach słychać, także może i z anteny państwa radia, że to jest nadmierne wtrącanie się rządów, polityki w sferę prywatnego biznesu. Nie, proszę państwa, to jest właśnie tworzenie odpowiednich regulacji na czasy, które mogą być ciężkie, skomplikowane, a takie właśnie nadeszły. I nikomu na dobrą sprawę, poza niektórymi spekulantami, którzy na tym grają, nie byłoby na rękę to, gdyby na przykład wskutek braku zaufania dla lekko przetasowanego rządu greckiego, Grecja nie uzyskała kolejnej transzy kilkunastu miliardów euro pożyczki takiej pomocniczej z Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej i w ślad za tym przestała obsługiwać swój dług, a banki zachodnie nie dostaną wpierw kilkunastu, a potem kilkudziesięciu miliardów euro, w związku z czym nie będą mogły udzielać kredytów, albo się okaże, że niektóre z tych banków po prostu też staną się niewypłacalne. Na razie wygląda na to, że to tylko Grecja jest na granicy niewypłacalności. I teraz jest pytanie, w jakim stopniu kawałek tego zakalca można przerzucić i trzeba przerzucić na inne banki. Jak słucham, co mówi, a to pani Merkel, a to pan Sarkozy, a to szef grupy ministrów finansów Eurostrefy Juncker, którego zresztą też osobiście znam, byliśmy w tym samym czasie, on był wtedy premierem i ministrem finansów, ja byłem wicepremierem i ministrem finansów, mówi o Luksemburgu, on przewodniczy, koordynuje pracę tej grupy, że nie ma mowy o przymusowym wciągnięciu w to prywatnych kredytorów. To ja odpisałem. Odpisałem. Jest to dostępne także na międzynarodowych blogach, takich jak Rubini Global Economics, czy u mnie na stronie facebook.com/kolotko, że to jest ułuda. Trzeba się przyznać. I czasami mi się wydaje, że bardziej kanclerz, prezydent, premier, minister niektórych państw zachodnioeuropejskich mówią tak, jakby chcieli uspokoić swoich bankowców i bankierów, a nie swoje społeczeństwo i swoich podatników. A tu jest także kwestia to, na ile my tak naprawdę jesteśmy solidarni w tej naszej wspólnej Europie. Sumując, Grecy długu nie są w stanie już spłacić. Jest horrendalną fanaberią, żeby płacić po kilkanaście procent odrolowanego, czyli przerzuconego z czasu, z okresu na okres dług, kilkanaście procent. Takie są te odsetki. Tak, kosztem podatnika. Rząd grecki w tej sytuacji nie ma innego wyjścia, tylko pogodzić się z takim diktum, ale ja na miejscu rządu greckiego doprowadziłbym do popchnięcia do przodu w sposób jakościowy programu dostosowawczego, który jest uzgodniony z Unią Europejską i Funduszem Walutowym, po czym bym natychmiast ogłosił restrukturyzację i zaprosił do stołu negocjacyjnego wszystkich partnerów, banki, które udzielały kredytów i powiedział, widzicie, czarno na białym, to jest arytmetyka i teraz przejdźmy do polityki. Ten dług nie będzie spłacony w całości, dlatego że naszego pracowitego, to trzeba wykazać, uczciwego, to trzeba wykazać, społeczeństwa, naszej gospodarki w miarę konkurencyjnej, to też trzeba pokazać, na to nie będzie stać. Ja o tym już wiem od jakiegoś czasu. Inni udają, że nie wiedzą, a jeszcze inni po prostu tego nie rozumieją, a inni wiedzą, tylko grają w coś zupełnie innego. Chcą po prostu ugrać jak najwięcej dla siebie kosztem innym. Na tym polega okrucieństwo tego neoliberalnego kapitalizmu, a nam przecież powinno chodzić o to, żebyśmy na wspólnym obszarze europejskim tworzyli społeczną gospodarkę rynkową, gdzie prywatna przedsiębiorczość będzie rozkwitała, ale będzie podporządkowana interesowi ogólnospołecznemu, a nie odwrotnie, że interes ogólnospołeczny będzie znowu podporządkowany chciwości tych z takich, powiedziałbym, agresywnych elementów prywatnego sektora. To jest jakoś wszystko do połączenia. No może nie jakoś. Żeby to robić, to trzeba mieć i wolę polityczną, i odpowiednią wiedzę, jak to robić. O tym szerzej piszę w tych książkach, które pan redaktor wspomniał na początku, Wędrujący świat i świat na wyciągnięcie myśli. Zapraszam do ich lektury i zapraszam do dyskusji. Raz jeszcze facebook.com/kolotko.
A jak to wszystko, co pan postuluje, idzie pana zdaniem, powiedzmy na koniec, rządowi premiera Tuska?
No myślę, że po pierwsze korzystnie z punktu widzenia ich krótkowzroczności i poruszania się po powierzchni. To znaczy rząd premiera Tuska, minister Rostowski, ich propagandyści nazywani PR-owcami, jak pan redaktor zapewne zauważył, bo to widać gołym okiem bez szkiełka powiększającego, lubią uprawiać taką propagandę, że no jest w Polsce dobrze, bo gdzie indziej jest gorzej. I z tego też punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że cały ten blichtr, ta hucpa z Zieloną Wyspą, której przecież nigdy nie było, w jakimś stopniu było wykorzystane to, że gdzie indziej był kryzys. Wobec tego teraz to ułatwia pewne działania, no bo jak trzeba będzie wykonać skądinąd potrzebne pewne działania dostosowawcze w sferze polskich finansów publicznych, to zobaczycie państwo, że będzie bardzo często przywołany argument. Musimy to zrobić, bo jak nie, to patrzcie państwo, widzieliście, co było w Grecji. Więc ja już znowu abstrahuję od tego, że można było nie doprowadzić i należało nie doprowadzić do takiej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie finanse publiczne. One są też w opłakanym stanie, ale nie powiedziałbym tak, jak w tragedii greckiej. Jednakże nasz deficyt to jest prawie około 8% produktu krajowego brutto i zostały podjęte pewne działania, niektóre ślepe, mało racjonalne. Panie redaktorze, my tu mówimy o tych książkach, pan wie, że te książki są także w wersji e-booków, a pan redaktor wie, jaki jest VAT na e-bookach w Polsce? Przecież to jest fanaberia tego rządu Platformy Obywatelskiej, 23%. Przecież to zażyna czytelnictwo książek w wersji elektronicznej, które dopiero się rozwija, na które przechodzi młode pokolenie, licealiści, studenci, młodzi profesjonalowie. Nie ma kraju na świecie, gdzie by e-booki były owatowane stawką 23% podnoszącą cenę książki 1/4. To jest taki przykład, podobnie jak cięcie zasiłków dla pogrzebowych, czy przerzucanie pewnych kosztów na samorządy terytorialne, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że trzeba będzie prosić innych o pomoc. Od tego to my jesteśmy bardzo daleko. Sytuacja w Polsce jest pod kontrolą, chociaż jest trudna. A z drugiej strony, tak, no my jesteśmy kolejni w szeregu. To znaczy w tym pierwszym szeregu to jest, wiadomo, Grecja i zaraz tam obok Irlandia, Portugalia, gdzieś jeszcze wcześniej i cały czas mamy problemy z Islandią. W tym drugim szeregu pojawiła się teraz Hiszpania, niektórzy już wymieniają w trzecim Włochy albo nawet Belgię, z tym sporo przesady, skąd tu się raptem bierze świetnie, skąd funkcjonująca Belgia, która sobie nawet radzi bez rządu, tak dobrze ta gospodarka jest naoliwiona i wysterowana, bo Belgia od dłuższego czasu ma bardzo, bardzo duży dług publiczny, tylko jest to tak solidna maszyna, podobnie jak japońska, która ma jeszcze większy dług publiczny w stosunku do swojej produkcji, że nikt nie podaje wątpliwość na razie wypłacalności tych krajów. Natomiast Polska cały czas nie jest tak silna i tak wiarygodna na rynkach finansowych, jak na przykład Niemcy. My płacimy za nasze lokowanie naszych obligacji na euro rynkach nieco więcej. Jest tak zwany spread ponad oprocentowanie obligacji niemieckich, które są takim papierem wartościowym referencyjnym. Wobec tego drugą Grecją nie będziemy, nie tylko z tych względów, że to tam, a nie tu rodziła się kiedyś kultura i rozkwitała kultura antyczna, ale parę wniosków trzeba wyciągnąć i w naszym życiu i działalności osobistej, i my jako konsumenci i przedsiębiorcy, i my jako podatnicy, i również nasze władze. I ja sądzę, że ten pierwszy wniosek to wyciągnął i premier Tusk, i cały rząd, i chyba my wszyscy się uczymy. Nie należy żyć ponad stan. Trzeba się bardzo roztropnie zadłużać. Trzeba się zadłużać wtedy, kiedy w zasadzie ma się pewność, a nie tylko domniemanie czy iluzję, że będziemy w stanie obsługiwać nasze długi. Trzeba podejmować czasami pewne ryzyko. Działalność gospodarcza, działalność polityczna, finanse, gra na rynkach finansowych zawsze jest obarczona ryzykiem, ale nie można dopuszczać do tego, żeby to ryzyko powodowało, że my przechodzimy ze świata realnej gospodarki społecznie odpowiedzialnej do kasyna. Gospodarka to jest odpowiedzialność, a nie kasyno i sądzę, że to już nasi politycy też zrozumieli.
Pan profesor Grzegorz Kołodko, dla państwa książki gościa, Wędrujący świat, no i ta najświeższa kontynuacja Wędrującego świata, Świat na wyciągnięcie myśli. Popołudnie @tok.fm, proszę pisać, mamy kilka tych książek dla państwa, a pan profesor zaprasza między innymi na swojego Facebooka.
Tak, ja zapraszam na facebook.com/Kołodko, także do lektury tych książek, przy czym na Facebooku na wszystkie państwa pytania chętnie, jeśli tylko będę wiedział, odpowiem.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
To ja dziękuję.